Amen. Jak czytamy w początkowych wersetach, a to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne, albowiem będą ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni i tak dalej, to można odnieść wrażenie, jakby ten list powstał wczoraj i apostoł Paweł opisywał po prostu to, co nas otacza. I o ile dla nas opis otaczającego nas świata nie jest czymś szczególnym, o tyle warto mieć na uwadze, że apostoł pisał ten list 2000 lat temu. A ludzie mają to do siebie, że przeważnie nie wiedzą, co dokładnie będzie 2000 lat po nich. Apostoł Paweł jednak bardzo dobrze powiedział, napisał ten list zupełnie tak, jakby był natchniony przez kogoś, kto przyszłość bardzo dobrze znał. I na tym właśnie chcę się skupić, o czym mówią ostatnie dwa wersety tego rozdziału, że wszystko pismo od Boga jest natchnione, pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. Pismo natchnione od Boga jest pożyteczne ku nauce. To jest rzecz banalna i wydawałoby się, że nie ma sensu tego powtarzać, bo jest to chyba dla każdego oczywiste. Jednak rzeczy, które mogą się nam wydawać oczywiste, okazują się, że dla wielu oczywiste nie są. Pamiętam, że kiedy ja się nawróciłem, to wiedzę na temat Pisma Świętego i w ogóle wiary miałem dosyć skąpą. Wiedziałem tylko, że Bóg mi przebaczył, wiedziałem, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy i zmartwychwstał. Znałem parę fragmentów Biblii i to było tyle, więc bardzo byłem zainteresowany tym wszystkim, co Bóg dla nas zachował, tym, co nam powiedział, więc większość wolnego czasu po nawróceniu spędzałem na tym, żeby się tego wszystkiego dowiedzieć, żeby się z tym Nowym Testamentem zapoznać. I wydawało mi się, że czytając ten Nowy Testament, to będę nadrabiał lekturę, którą wszyscy wierzący już znają i ja tylko tutaj będę nadrabiał zaległości, żebym miał o czym z nimi rozmawiać. Wielkie jednak było moje zdziwienie, kiedy odkryłem, że po zapoznaniu się z treścią Nowego Testamentu znalazłem się w dosyć elitarnym gronie ludzi, którzy podjęli ten wysiłek, żeby dowiedzieć się, co tam napisano. I do tej pory nie bardzo mogę zrozumieć, jak można wierzyć w Boga, a nie być zainteresowanym tym, co On do nas powiedział. Prawdę mówiąc, nie wydaje mi się, żeby to w ogóle było możliwe. No niemniej jednak jest wielu ludzi, którzy twierdzą, że oni w Boga wierzą, ale jakimś sposobem nie obchodzi ich szczególnie to, co On do nich powiedział. Jest też wielu takich mistyków, którzy czekają, aż Bóg im coś powie, aż dostaną objawienia, a te słowa, które Bóg do nich napisał, to leżą gdzieś z boku i oni tam nie będą zaglądać, bo oni są na to zbyt duchowi. Są też tacy mędrcy, którzy, kiedy się mówi właśnie o tym, że trzeba czytać Pismo Święte, że trzeba przestrzegać tych przykazań, które to są tam zawarte, to mówią, nie rozumiesz tego, chrześcijaństwo to nie jest religia, to jest relacja. Tylko jaką możesz mieć relację z Bogiem, od którego masz setki, tysiące nieprzeczytanych wiadomości? Wszystko Pismo od Boga jest natchnione, pożyteczne ku nauce, by człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. To znaczy, że bez tego Pisma natchnionego przez Boga nie będziemy doskonali i dostatecznie do wszelkiej dobrej sprawy wyćwiczeni. Bo nie wiem jak wy, ale ja zakładam, będę zgadywał, że u was było podobnie, że jak czytaliście Pismo Święte po raz pierwszy, to nie było tak, że a ja już to wszystko wiedziałem, w sumie mogłem tego nie czytać. Ale raczej odkryliśmy, że wielu rzeczy nie wiedzieliśmy, wiele rzeczy robiliśmy źle. Mogliśmy się też utwierdzić w niektórych przekonaniach, że były one akurat słuszne, mimo tego, że cały świat nam wmawiał, że nie są. I świat będzie nas chciał od prostej drogi, którą Bóg nam wyznaczył, będzie chciał nas z niej zabrać, ściągnąć na lewo, na prawo. Z jednej strony będą ciągnąć na przykład nienawidzące mężczyzn feministki, z drugiej strony będą ciągnąć nienawidzący niewiast wszetecznicy. Obydwie strony są godne pożałowania i wiele jest rzeczy na świecie, które próbują nas od tego, co Bóg nam wyznaczył, odciągnąć. I my musimy pracować na to, żeby na tej prostej drodze zostawać, abyśmy byli doskonałymi i ku wszelkiej sprawie dobrej dostatecznie wyćwiczonymi. Jak powiedziane jest w liście do Rzymian 12:2, nie musicie się tam zwracać, nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża, dobra, przyjemna i doskonała. Także musimy odnowić swój umysł, ponieważ, jak przeczytaliśmy, żyjemy w czasach trudnych, gdzie różne instytucje, różni ludzie próbują nam wcisnąć swoją moralność, podczas kiedy w rzeczywistości to sami nie odróżniają swojej lewej od prawej ręki, nie rozumieją pojęć najbardziej podstawowych, jak nawet tego, czym jest miłość. Więc jak dziś mówi się komuś, że masz miłować bliźniego swego jak siebie samego, to trzeba jeszcze wytłumaczyć, czym jest ta miłość, bo dla wielu jest to pojęcie zupełnie niezrozumiałe. Otwórzcie trzecią Księgę Mojżeszową, rozdział 19, werset 17. To jest właśnie jeden z dobrych przykładów na to, jak blade pojęcie o miłości ma współczesna doktryna moralności, wyznawana przez wiele narodów. Bo o tym, jak miłować, dowiedzieć możemy się od Boga. Bóg jest miłością. To, że Bóg jest miłością, to nie znaczy, że Bóg jest moim wyobrażeniem o miłości, ale że jeżeli chcę mieć pojęcie o tym, czym jest miłość, to muszę poznać Boga i wtedy będę to wiedział. Nie na odwrót. Co jest napisane w trzeciej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 19, wersecie 17. Nie będziesz nienawidział brata twego w sercu swoim, jawnie strofował go będziesz, a nie ścierpisz przy nim grzechu. Tak jest napisane? A spróbuj komuś dzisiaj zwrócić na coś uwagę. To dowiesz się, że jesteś nietolerancyjny, nieczuły, iż w ogóle jak ty śmiesz, Jasiu się przez ciebie źle poczuł teraz. Dzisiaj największą niegodziwością, jakiej można się dopuścić, to sprawić, że ktoś się źle poczuje, że zranisz czyjeś uczucia. Ale co mówi Pismo? Że jeżeli nie zwrócisz swojemu bliźniemu uwagi na to, że grzeszy, to masz go w nienawiści. Znaczy, że jest ci obojętny. Albo nie wiesz też, co jest dobre, a co jest złe, co też nie jest dobre. Także jeżeli swojego bliźniego miłuję i widzę, że grzeszy, zależy mi na nim, to powiem mu o tym, że grzeszy, bo może być tak, że on po prostu o tym na przykład nie wie i potrzebuje się dowiedzieć. Być może wielu z was miało tak, że jak zaczęło czytać Pismo Święte i wszystkie przykazania, które Bóg dał, to pomyśleliście sobie, kurczę, szkoda, że nie wiedziałem tego wcześniej, mogłem sobie paru nieszczęść w życiu zaoszczędzić, gdybym przestrzegał tego, co mi Bóg powiedział. Szkoda, że mi nikt tego wcześniej nie powiedział. No i właśnie my powinniśmy być tymi, których ludzi poinformują przynajmniej raz, żeby wiedzieli, że grzeszą. Bo oczywiście w tym nie chodzi o to, żeby teraz każdemu mówić za każdym razem, gdy zgrzeszy, bo w ten sposób nie mielibyśmy czasu na nic innego. Ale nie może być taka sytuacja, że mamy w otoczeniu kogoś, na kim nam zależy, widzimy, że on grzeszy, a my nic nie mówimy. Bo to znaczy, że tylko kogoś nienawidzimy. Świat z kolei wmawia nam, że jeżeli komuś zwrócimy uwagę, to wtedy jesteśmy nienawistnikami. Otóż ważniejsze jest to, by być pobożnym, a nie o to, żeby się nigdy źle nie poczuć. Jak mówi też Księga Przypowieści, lepsze są rany od przyjaciela niż łagodne całowanie człowieka nienawidzącego. Inna rzecz, która stoi totalnie na głowie, to jest wszeteczeństwo w dzisiejszych czasach, uznawane za coś normalnego i nikt nawet nie uważa, żeby to było grzech. Co więcej, młodzi ludzie uważają, że jak z kimś nie obcowałeś, jeżeli chłopak nie obcował z jedną dziewczyną czy z drugą, no to jest lamusem, jest słaby, żeby był fajny, to musi obcować z jak największą ilością niewiast i wtedy będzie cool. W rzeczywistości jednak może przeczytajmy fragment po prostu z Pisma, wam przeczytam z listu do Koryntian, 1 rozdział 6-18. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, który by człowiek popełnił, oprócz ciała jest, lecz kto wszeteczeństwo płodzi, przeciwko swemu własnemu ciału grzeszy. Czyli to nie jest tak, że jak popełniasz wszeteczeństwo, to grzeszysz przeciwko swoim rodzicom, którzy ci mówili, żeby tego nie robić, czy tylko przeciwko Bogu, który ci powiedział, żeby tego nie robić, ale grzeszysz sam przeciwko sobie. Wyrządzasz krzywdę sam sobie. Jak mówi list do Hebrajczyków 13:4, uczciwe jest małżeństwo między wszystkimi i łoże niepokalane, ale wszeteczników i cudzołożników Bóg będzie sądził. Dzisiaj we wszystkich serialach, filmach, jak ktoś, jak wyjdzie na jaw, że ktoś jest dziewicą, że żył, nie obcował z niewiastą, no to się z niego śmieją, próbują mu pomóc ten problem rozwiązać i za cnotę stawia się, gdy ktoś ma jak najwięcej partnerów. Podczas kiedy w rzeczywistości cnotą jest życie w czystości aż do ślubu. I cnotą jest, jeśli mąż obcuje tylko i wyłącznie ze swoją żoną, a żona tylko i wyłącznie ze swoim mężem. To jest coś godnego pochwały, to jest cnota, a nie puszczanie się na lewo i prawo, zbieranie chorób wenerycznych i potem jak ktoś po tych wszystkich doświadczeniach wpadnie na pomysł, że no może jednak chciałby założyć rodzinę, to jakoś mu to nie wychodzi, rozwód goni rozwód, ale to nie oczywiście dlatego, że złamaliśmy Boże przykazania. Pójdziemy do psychologa, on nam wytłumaczy, dlaczego to się stało, bo to jest coś... Tak, właśnie... Psycholog nam wszystko najlepiej wytłumaczy, byleby tylko nie zaglądać do tego, co przykazał nam Bóg, bo nasza moralność jest oczywiście lepsza niż jakaś tam stara książka. Ta książka jednak jest natchniona przez Boga, pożyteczna ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. Takich przykładów, gdzie wszystko stoi na głowie, jest bardzo dużo, ale ja wymienię jeszcze tylko kilka, żeby to podkreślić. Jest kwestia finansów chociażby, taka, która dotyka każdego. Dzisiaj rady, jakich się nam udziela, to zmień pracę, weź kredyt. Pismo jednak mówi, że ten, kto od kogoś pożycza, bywa jego sługą. Zastanów się więc, czy aby na pewno chcesz być przez wiele lat sługą banku i nabijać komuś kieszeń. Pismo mówi, że lepsza jest trocha z bojaźnią Bożą niż wielkie bogactwo z utrapieniem. I bez kredytu się nie da mieć mieszkania. Niektórzy mówią, co będziemy jeść, co będziemy pić. Nie powinniśmy się martwić o te rzeczy, bo tych rzeczy poganie szukają. Wie Ojciec nasz, że tego wszystkiego potrzebujemy. Szukać mamy najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie nam dodane. Nie widziałem sprawiedliwego opuszczonego, ani nasienia jego żebrzącego chleba. Te słowa powiedział Dawid, ale ja też nie widziałem nigdy sprawiedliwego opuszczonego, ani nasienia jego żebrzącego chleba. Najpierw należy szukać pobożności, a tym, czego potrzebujemy, Bóg się zajmie. Jeżeli mamy co jeść, mamy w co się ubrać, to wszystko jest w porządku. Wszystko, co więcej, to jest dodatek, z którego należy się cieszyć, a nie coś, co jest nam niezbędne do życia. Kolejną zupełnie fascynującą rzeczą, do tej pory nie mogę zrozumieć, jak to jest, że w dobie internetu i tak łatwego dostępu do informacji ciągle się tego naucza, ale naucza się dzieci od lat najmłodszych, że pochodzą od zwierząt, że w zasadzie od zwierząt się wiele nie różnią, bo miliony lat temu jakaś komórka, miliardy, tak, wyewoluowała w kaktusy, w krowy i w ludzi, więc tak naprawdę twoje życie nie jest wiele warte, bo jesteś tylko jednym z tych wszystkich śmiesznych zwierząt, co po ziemi chodzi. Co natomiast mówi Pismo Święte, że stworzył Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w oblicze jego dech żywota i stał się człowiek duszą żyjącą. Kiedy Bóg dawał karę za morderstwo, to powiedział, że jeśli kto wyleje krew człowieczą, przez człowieka krew jego wylana będzie, bo na wyobrażenie Boże uczynion jest człowiek. Jesteśmy uczynieni na obraz Boga. Nie pochodzimy od zwierząt, ale jesteśmy uczynieni na obraz Boga. I jako ten, który nas powołał, święty jest i my powinniśmy być świętymi we wszelkim obcowaniu, dlatego że napisano świętymi bądźcie i żem ja jest święty. A jak mamy być świętymi, jeżeli nie znamy tego, który nas powołał? Musimy go znać, odnowić swój umysł poprzez znanie całego Pisma, które przez Boga jest natchnione, pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. Teraz powiecie, dobra, bracie Piotrze, przekonałeś mnie, już będę tę Biblię czytał, to ile mam ją teraz czytać, żeby się z głupot tego świata wyleczyć? Jak powiedział Pan Jezus, jak też jest napisane w 5 Księdze Mojżeszowej, nie samym chlebem żyje człowiek, ale tym wszystkim, co pochodzi z ust Pańskich. Także pytanie na przykład, jak często chciałbyś jeść? Raz na tydzień? Dwa razy na tydzień? No tak przynajmniej raz dziennie byłoby fajnie zjeść, nie? Bo tak jak ciało ma swoje potrzeby, tak samo duch ma swoje potrzeby. I o ile kiedy żołądek daje nam znać o zastanej w nim pustce, to nie da się tego problemu, głodu, rozwiązać w żaden inny sposób, jak jedzeniem. To nie jest tak, że jak jestem głodny, to a to zamiast tego zagram sobie w szachy. No bo po kilku dniach tego grania w szachy problem będzie tylko narastał. I badania też pokazały, że ludzie, którzy jedzą, żyją dłużej od tych, co nie jedzą, więc jak nie będziesz jadł, no to nie będziesz mógł grać już dalej w te szachy po prostu. I podobnie jest z naszym duchem. On też ma swoje potrzeby, też jest głodny Słowa Bożego. Jak możemy przeczytać też w Księdze Jeremiasza, gdzie Jeremiasz mówi coś takiego: gdy się znalazły mowy Twoje, zjadłem je, a było mi słowo Twoje weselem i radością serca mego, ponieważ się nazywam od imienia Twego, Panie Boże zastępów. Czasami zdarza się tak, że człowiek siedzi jakiś taki smutny, niepocieszony, nie wie, co mu jest nie tak, próbuje sobie właśnie zagrać w te szachy, obejrzeć film czy nawet coś zjeść, ale nadal coś mu nie leży. Może właśnie nie przeczytałeś Słowa Bożego i Twój duch się tego domaga. To jest jedna z rzeczy, o której nie można zapominać, bo tak jak modlimy się też chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, to jest ten chleb, który nam jest potrzebny, nie tylko to, co przyjmujemy przez usta, ale też to, co słyszymy i czytamy. Gdyż tak jak narząd nieużywany zanika, tak słowo niepowtarzane bywa zapominane. To nie jest tak, że jak raz przeczyta się Pismo Święte, to już wystarczy. To pismo trzeba czytać cały czas swój umysł odnawiać. Otwórzcie proszę 5 Księgę Mojżeszową, zwaną Księgą Powtórzonego Prawa, w rozdziale 17. 5 Księga Mojżeszowa, rozdział 17, werset 18. Tam jest mowa o tym, co powinien zrobić król Izraela po objęciu władzy. I czytamy tak. A gdy usiądzie na stolicy królestwa swego, przepisze sobie ten powtórzony zakon w księgi od kapłanów lewitów, a będzie go miał przy sobie, a będzie go czytał po wszystkie dni żywota swego, aby się uczył bać Pana Boga swego i przestrzegał wszystkich słów zakonu tego i ustaw tych, a czynił je, aby się nie wynosiło serce jego nad bracią jego i żeby się nie unosiło od tego przykazania na prawo ani na lewo, aby długo żył na królestwie swoim on i synowie jego w pośrodku Izraela. Czyli król Izraela swoje panowanie miał zacząć od tego, żeby przepisać sobie prawo Boże i codziennie je czytać, po to, aby uczył się bać Pana swego i przestrzegać wszystkich słów jego zakonu, nie odstąpić od nich ani na prawo, ani na lewo, gdyż ten świat będzie nas ciągnął we wszystkie strony i żeby na tej prostej drodze pozostać, nie popaść w grzech, potrzebne nam jest czytanie Słowa Bożego codziennie. Ktoś powie, ale ja przecież nie jestem królem w Izraelu. Spokojnie, otwórzcie może Księgę Objawienia w rozdziale 1. Tam się możemy między innymi tam się dowiedzieć, kim jesteśmy. Mówi o tym wiele fragmentów. Zwrócimy teraz uwagę na Księgę Objawienia, rozdział 1 od wersetu 5 i później pierwszy list Piotra, rozdział 2 od wersetu 9. Księga Objawienia, rozdział 1, werset 5. I od Jezusa Chrystusa, który jest onym świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i książęciem królów ziemi, który nas umiłował i omył nas z grzechów naszych krwią swoją i uczynił nas królami i kapłanami Bogu Ojcu swemu, jemuż niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Uczynił nas królami i kapłanami. Wyobraź sobie, że zostałeś awansowany na szefa dużej firmy i nie masz pojęcia, jak się tą pracę wykonuje. Zostałeś właśnie mianowany na króla i kapłana. Jeżeli nie znasz jeszcze całego pisma, to czym prędzej postaraj się je poznać, żeby głupio na tej pozycji nie wypaść. Bo my nie jesteśmy mianowani królami i kapłanami po to, żeby się nad innymi wywyższać i mówić: zobacz, ja jestem królem, a ty to kim jesteś? Jesteśmy po to, żeby być światłością dla ludzi, żeby nieść im prawdę Słowa Bożego, sądów Bożych, aby sprawiedliwie sądzić, aby nieść im światłość Ewangelii. I aby to zrobić, musimy odnowić nasz umysł przez znajomość całego Pisma, które od Boga jest natchnione. Bo czytanie Biblii to nie jest rytuał, jak bezmyślne klepanie różańca, że jak przez 15 minut czy pół godziny sobie poczytam, no to już na dzisiaj jestem wystarczająco święty i jest okej. Pismo się czyta po to, żeby je znać. Kiedy Jezus pytał się faryzeuszy, czy nie czytaliście, to nie po to, nie dlatego, że zarzucał im brak religijnych praktyk, no że dzisiaj nie odbędnili pół godziny czytania, tylko dlatego, że nie znali tego, co było w piśmie napisane. I my po to mamy pismo czytać, żeby wiedzieć, co w nim jest napisane, żeby kiedy ci wszyscy zwodziciele, przed którymi ostrzega Paweł, przed którymi ostrzega Jezus, będą nas próbowali odciągnąć na prawo i na lewo, to żebyśmy wiedzieli, w którym momencie mówią nam kłamstwo. Kiedy Pan Jezus był kuszony przez diabła na puszczy i ten cytował mu różne fragmenty, to Pan Jezus, broniąc się, powiedział, jaki był faktyczny kontekst tych fragmentów, gdyż Pismo dobrze znał i my powinniśmy być Jemu podobni, gdyż On zrobił to po to, by dać nam przykład. Tak jak czytamy w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale od wersetu 9, ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości, którzyście niekiedy byli nie ludem, aleście teraz ludem Bożym. Którzyście niekiedy nie dostąpili byli miłosierdzia, aleście teraz miłosierdzia dostąpili. Najmilsi, proszę was, abyście się jako przychodniowie i goście wstrzymywali od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy, obcowanie wasze mając poczciwe między poganami, aby zamiast tego, w czym was pomawiają jako złoczyńców, dobrym się uczynkom waszym przypatrując, chwalili Boga w dzień nawiedzenia. I aby ludzie mogli się dobrym uczynkom naszym przypatrując chwalić Boga w dzień nawiedzenia, musimy być do wszelkiej sprawy dobrej dostatecznie wyćwiczeni, a żebyśmy byli do niej dostatecznie wyćwiczeni, znać musimy wszystko Pismo, które od Boga jest natchnione, pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości. Przeciwnik nasz diabeł, jako lew ryczący, obchodzi szukając kogo by pożarł. Nie możemy więc pozwolić sobie na to, aby nie znać tego, co Bóg dla nas zachował. Pomódlmy się. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoje słowo, za to, że je dla nas zachowałeś, za to, że mamy do niego tak dobry dostęp. I proszę, pomóż nam, abyśmy nie stracili tej okazji, jaką nam dałeś, że możemy tak łatwo Ciebie poznawać, żyjąc tutaj w pokoju, abyśmy zrobili jak najlepszy użytek z tego czasu. Amen. Amen.